Ludzie z misją. Poznaj historię gdańskich społeczników.
Pani Doroto, ile pani ma dzieci? Liczyła pani kiedyś?
Nie jestem w stanie teraz tak powiedzieć, ale na pewno od czasu rozpoczęcia pracy fundacji kilkadziesiąt i na pewno już kilkoro wnucząt.
Chyba sukces, prawda?
Mogę powiedzieć, że odnieśliśmy, bo to nie jest tak, że to jest jakaś praca indywidualna i nigdy nie była i nigdy nie traktowałam. Ale wszyscy wspólnie, czyli my ludzie, którzy tworzą te warunki i sprawują pieczę nad dziećmi, ale też i same dzieciaki, czyli tak naprawdę w każdym z tych przypadków my wszyscy odnieśliśmy sukces.
Ja pytam o dzieci nie bez celu, bo poza taśmą sobie rozmawiałyśmy o wychowankach, no i pani użyła takiego określenia moje dziecko, stąd to pytanie. I myślę, że to jest chyba też duży powód do radości, czy jednak nie?
No z jednej strony to jest tak naprawdę duży powód do smutku, ponieważ tak naprawdę dzieci nie powinny trafiać do miejsc takich jak nasze. Dzieci powinny wychowywać się w swoich środowiskach rodzinnych. Ale ponieważ ani dzieci, ani my nie mamy na to wpływu, my jako system tutaj mam na myśli, ja traktuję tak te dzieci, z którymi pracuję, te, którymi się opiekuję poniekąd, tak, bo to moje dzieci to jest takie, musimy to wziąć taki duży cudzysłów, ale zaangażowanie i jakby taka więź i emocje, które towarzyszą nam w takiej codziennej pracy, pozwalają mi w ten sposób podchodzić do tych spraw.
Kiedy rozpoczęła się pani kariera zawodowa, ale też jakby taka odpowiedź na pytanie pojawiła się, co ja chcę w życiu robić tak naprawdę?
Moja cała droga zawodowa związana jest z szeroko rozumianą pomocą społeczną. W 1993 roku rozpoczęłam pracę w charakterze pracownika socjalnego, wtedy jeszcze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdańsku, gdzie pracowałam na różnych szczeblach do 2007 roku. I jakby w trakcie jeszcze podjęłam decyzję o tym, żeby podjąć współpracę z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, gdzie ten obszar takiego działania zawodowego był jeszcze bardziej głębszy, tak? Bo to już była taka zupełnie inna praca, jakkolwiek w dalszym ciągu w sferze pomocy społecznej.
Czym zajmuje się pani w Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej?
W naszej fundacji pełnię wiele ról i wiele funkcji. Jestem członkiem zarządu Gdańskiej Fundacji, jestem zastępcą dyrektora do spraw merytorycznych, gdzie mam pod swoim wsparciem merytorycznym dwa domy w Gdyni, jeden dom dla dzieci w Rumi. A tak na co dzień jestem koordynatorem Domu Przymalczewskiego, gdzie wraz z zespołem wychowawców sprawujemy opiekę nad 14 dzieciaków w wieku na dzień dzisiejszy od 9 do 20 roku życia. Działamy na szeroko rozumianym polu pomocy społecznej. Jedną gałęzią pracy i rozwoju naszej fundacji są właśnie domy dla dzieci, które prowadzimy zarówno na terenie Gdańska, jak i w Gdyni i w Rumi. Kolejnym takim obszarem działania jest takie działanie środowiskowe, tak? Czyli mamy dom sąsiedzki i wszystkie działania, które są tam związane na rzecz szeroko rozumianej społeczności lokalnej. Trzecią gałęzią są firmy społeczne, które prowadzimy poprzez działalność hotelu Soulstay, poprzez kawiarnię Kuźnie i kawiarnię Parowóz umieszczoną w Parku Oruńskim. I jakby na styku tych trzech obszarów wspieramy, budujemy koalicje, ale generalnie wspieramy nie tylko dzieci, które pozostają bezpośrednio pod naszą opieką, ale i też tworzymy szeroką ofertę wsparcia dla mieszkańców dzielnicy Orunia, a także dzieci i młodzieży z dzielnicy.
Wspomniała pani, że to był taki świadomy wybór, przejście z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Gdańskiej Fundacji Innowacji, bo była to trochę głębsza możliwość spełnienia się, tak ją rozumiem. A co pani rozumie pod tym pojęciem właśnie tego chyba troszkę takiego zanurzenia jeszcze większego.
Ponieważ z osobami, które zaczęły tworzyć naszą fundację, czyli z Piotrem, z Rafałem, z Marianną, no znamy się od wielu lat i wiedziałam jakby o ich zamiarach, wiedziałam, czego chcą się podjąć i gdzieś tak troszkę z doskoku na początku wspierałam te ich działania, a polegało to na tym, że tworzony był jeszcze w strukturach domu dziecka, dużego domu dziecka, pierwszy taki 14-osobowy dom dla dzieci, który mieścił się w Jasieniu przy ulicy Cyprysowej. I ponieważ widziałam to dzieło od samego początku, bardzo mi się to spodobało i odniosłam takie wrażenie, że w takim miejscu i w takiej formule pomocy dziecku, no jest głęboki sens i no podjęłam się tego wyzwania.
Jednak wyzwania.
Dlatego, że ta praca no jest swego rodzaju misją. Ona bardzo mocno angażuje nie tylko tak osobiście, ale też i emocjonalnie, bo to nie jest praca, gdzie po wyjściu można zamknąć drzwi, wyłączyć myślenie i jakby zapomnieć do następnego dnia pracy o tym, co się zdarzyło albo o tym, co się zdarzy. Pracujemy z drugim człowiekiem, na rzecz drugiego człowieka, a w sytuacji, w której pracujemy z dziećmi, które doznały wielu krzywd i przeżyły wiele dramatów, no jest to niezwykle odpowiedzialne i takie no wymagające dobrego też takiego poukładania wewnętrznego każdej osoby, która wykonuje tą pracę.
Przypomina sobie Pani taki najtrudniejszy moment na tej drodze zawodowej?
To nie jest tak, że mogę powiedzieć o jakimś najtrudniejszym momencie, ale trudnymi momentami za każdym razem, kiedy przyjmujemy dziecko, dzieci pod naszą opiekę, jest jakby przepracowanie i uświadomienie dziecku, że to, co się stało, czyli fakt umieszczenia tak, dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w domu dla dzieci, nie jest odpowiedzialnością dziecka, a odpowiedzialnością jego rodziców. Więc jakby przepracowanie tego z dzieckiem jest procesem, który jest bardzo trudno określić w czasie, bo to jest za każdym razem bardzo indywidualna sytuacja. Kolejną taką trudnością i wyzwaniem jest towarzyszenie dziecku w przeżywaniu właśnie tej trudnej sytuacji i jakby wytłumaczeniu, dlaczego tak się stało, a nie inaczej.
Jest tu miejsce też na Pani emocje?
Jeżeli chodzi tak bezpośrednio, tak, o daną sytuację, nie. Dlatego, że ja muszę stworzyć przestrzeń do tego, żeby dziecko mogło te swoje emocje wyrazić, a jakby ja muszę podejść do tego z bardzo dużą wrażliwością, empatią i odpowiedzialnością.
No ale gdzieś tak zupełnie psychologicznie po ludzku człowiek szuka ujścia emocji, no to są trudne momenty, o których Pani powiedziała. Teraz mam wrażenie, że Pani po tylu latach pracy już mówi o tym, tak jakby Pani to przepracowała w sobie, poukładała sobie. Natomiast no nie chce mi się wierzyć, że zawsze tak było i szukam momentu, tego ujścia, tych sytuacji, w których Pani no wiedziała, że musi się zachować, bo tu jest dziecko i właśnie trzeba te swoje emocje trzymać, ale gdzieś jednak sobie jako człowiekowi też trzeba pomóc.
My od wielu lat mamy możliwość korzystania z superwizji takich i zespołowych, i indywidualnych. Korzystamy też jakby w zależności od potrzeb, ale bardzo często z takich superwizji koleżeńskich, gdzie no my możemy sobie w takim bezpiecznym gronie omówić te trudne sytuacje, omówić jakby właśnie nasze emocje, porozmawiać o frustracjach, więc to są zawsze takie sytuacje, które pomagają. I tak, ma Pani rację, że z perspektywy wielu lat nie było innego wyjścia, trzeba było się nauczyć, tak to przepracowywać, i tak wewnętrznie sobie te wszystkie sytuacje układać, trzeba było przede wszystkim zrozumieć, że ja też nie mam na to wpływu. Tak jak dziecko nie ma na to wpływu, ja też nie mam na to wpływu. Ale znajdujemy się w danym momencie w takiej sytuacji, że moją rolą, moim zadaniem jest pomóc, wspierać to dziecko i jakby patrzeć, jakie są możliwości co do najbliższej przyszłości dziecka.
Kiedy Pani widziała albo widzi największy sens tej pracy?
Tak na co dzień się nie zastanawiam nad tym, ale z perspektywy tych wszystkich lat, każdy sukces dziecka potwierdza, że nasza praca ma sens. Ale najbardziej dumna jestem z tych sytuacji, kiedy nasi podopieczni, którzy przychodzili do nas z różnymi problemami, którzy usamodzielnili się, założyli rodziny, mają swoje domy, mają swoje dzieci, mają swoje życie. I z większością mamy jeszcze sporadyczny kontakt i wiemy, że są po prostu szczęśliwymi ludźmi. Więc tak naprawdę to jest sensem naszej pracy.
Wyprzedziła Pani moje pytanie, no właśnie o ten kontakt, o te powroty, o taką, mam wrażenie, no właśnie trochę pępowina już odcięta, ale gdzieś tam jeszcze jej pozostałości są. To jest, nie wiem, miłe, fajne, że dzieciaki, dorosłe dzieciaki chcą wracać i chcą mieć z Wami kontakt.
To jest bardzo miłe i to jest bardzo fajne. Czasami wracają w sytuacji jakiegoś kryzysu, gdzie potrzebują naszego wsparcia i oczywiście to jest dla nas naturalną sprawą, że to wsparcie otrzymują. Natomiast w sytuacji, w której no, przychodzą się pochwalić swoimi sukcesami, właśnie swoimi dziećmi, tak, swoimi mężami czy żonami, to zawsze tak cieszy serce i fajne jest to, że się nie wstydzą tego, skąd wyszli, bo to też jakby budując to swoje życie, my zawsze powtarzamy, ja zawsze powtarzam dzieciakom, że to, że są w placówce, nie czyni ich gorszymi. Są takimi samymi dziećmi i młodymi ludźmi, jak i wszystkie inne, tyle, że są w innej sytuacji, o wiele trudniejszej od tych wszystkich, którzy są, jakby mają na co dzień wsparcie rodziców. Ale jakby zawsze przyświeca nam taka myśl, żeby budować w nich takie autentyczne poczucie wartości, tak, że są wartościowymi ludźmi.
I tutaj pojawia się pytanie właśnie o takie wartości dla Pani w tej drodze zawodowej, na tej drodze zawodowej najważniejsze. Czy są takie złote, na przykład zasady Pani Doroty, albo wartości, bez których nie wyobraża sobie Pani współpracę z młodzieżą, dziećmi?
Dla mnie taką najważniejszą, najgłówniejszą wartością jest uczciwość i autentyczność, tak? Ja jestem uczciwa i autentyczna w stosunku do wszystkich moich podopiecznych, do ich rodziców, do całego otoczenia tak zwanego wsparcia społecznego, ponieważ ja sobie nawet tego nie wyobrażam. Pewnie i do końca nie umiem tego wyjaśnić, ale to są takie podstawowe wartości, bez których ja sobie nie wyobrażam pracy z drugim człowiekiem.
Nigdy Pani nie myślała o tym, żeby rzucić to wszystko i pójść na łatwiznę, do łatwiejszej pracy, która mniej jednak wymaga.
Pewnie kilka razy myślałam o tym w takich sytuacjach naprawdę trudnych, czy takiego poczucia przeładowania emocjonalnego i frustracji, że nie mam wpływu, bo ja jestem człowiekiem, który lubi jakby działać i który kieruje się taką racjonalnością. Więc zdarzały się sytuacje, w których miałam takie myśli, na króciutko, bo jednak zawsze przyświeca mi taka myśl, że to, co robię i dzięki ludziom, z którymi to na co dzień robię, to myślę sobie, że dopóki ja będę widziała sens w tym, co robię, no to będę to robiła.
A sens Pani widzi?
Widzę. Na szczęście.
A gdyby nie pomoc społeczna, gdyby nie praca na rzecz drugiego człowieka, to co? Mógłby być jakiś inny scenariusz?
Nie wiem. Jak byłam małą dziewczynką, chciałam być bardzo przedszkolanką. Podobała mi się praca w przedszkolu. Nie wiem, jakby się potoczyły moje losy, gdyby nie to, że przyjechałam do Gdańska, rozpoczęłam naukę w szkole dla pracowników służb społecznych i potem jakby było to dla mnie naturalne, że chcę spróbować swoich sił w tym zawodzie, a ponieważ ja lubię ludzi i gdzieś tam jeszcze w czasach i szkoły podstawowej i w czasach liceum zawsze udzielałam się tam w jakichś różnych grupach, więc tak naprawdę chyba nawet do końca nie myślałam, że mogłabym robić coś innego. Było to po prostu dla mnie no, naturalne.
A kim jest Dorota, kim jest Pani Dorota poza godzinami pracy, które pewnie też normowane jeszcze do końca nie są?
Jest osobą, która, żeby odpocząć, potrzebuje trochę ciszy, trochę spokoju i czasami potrzebuje pobyć sama, a czasami potrzebuje pobyć wokół bliskich i z bliskimi ludźmi, która stara się aktywnie wypoczywać, która stara się dbać o swój dobrostan, różnie to wychodzi. No, ale tego czasu na taki naprawdę odpoczynek jest mało, ale myślę, że chyba wszyscy, którzy pracują, zawsze mają tego czasu na odpoczynek mało.
Trzeba się szybko ładować.
Tak, tak. Czasami jest to łatwe, czasami jest to trudne, ale trzeba sobie znaleźć, chyba tak myślę sobie, swój sposób na to, żeby w danym momencie zrobić dla siebie to, co jest najlepsze. Lubię gotować, lubię piec, lubię czytać, lubię obejrzeć dobry kryminał. W zależności od tego, no, ile mam czasu i w danym momencie, gdzie jestem, to staram się tak czas wolny organizować sobie, by najbardziej z niego skorzystać.
Kiedy udało się pani wypracować w swojej głowie granicę, że to jest jednak praca? Praca, która bardzo nas angażuje, bardzo panią angażuje, o tym powiedziałyśmy, jest też odpowiedzialna, no ale jednak to jest praca, którą przynajmniej z definicji powinno się w pewnym momencie zostawić i wejść na ten taki szczebel, nie wiem, domu, życia codziennego, życia z bliskimi. To jest chyba coś, co się przez lata buduje.
Zgadzam się, to się buduje przez lata i ja tak, gdybym miała chyba sama przed sobą uczciwie odpowiedzieć, to jestem ciągle w tym procesie. Albo ja nie potrafię, albo tego się nie da, ale nie można do końca postawić sobie takiej sztywnej granicy, no albo ja tego nie umiem, ale w dalszym ciągu jest to trudne do zrobienia. Też tutaj bardziej mam na myśli taką codzienność, jeżeli chodzi o moją pracę. Różnego rodzaju takie trudne sytuacje, których nie jesteśmy w stanie tak na co dzień przewidzieć. I właśnie sam fakt, że tutaj często chodzi o bezpieczeństwo dziecka, o zdrowie dziecka, więc tak do końca nie da się tego odciąć. Jakby jestem tego świadoma, jakby też wiem, na co się pisałam i na co się każdego dnia, jeżeli chodzi o pracę, piszę, więc też nie mam o to do nikogo pretensji, do siebie już też nie, bo uważam, że na tyle, na ile mogę postawić sobie granice i na ile mogę zadbać o siebie, to robię.
Jest jakieś marzenie w kontekście pracy zawodowej?
Jeżeli chodzi o pracę zawodową, to tak naprawdę moim największym marzeniem jest to, by takich miejsc, w których ja pracuję, które my tworzymy, nie było. Bo jakby zdaję sobie sprawę z tego, że najwłaściwszym miejscem dla dziecka jest jego rodzina. Zdaję sobie sprawę, że jest to marzenie nierealne, więc takim marzeniem, które być może się kiedyś spełni, no jest to, żeby jakby system może był bardziej jasny, ale na to też nie mamy wpływu. A na co dzień jakby też się nad tym nie zastanawiam.
To może łatwiej będzie odpowiedzieć na pytanie o marzenie prywatne.
Ja sobie życzę przede wszystkim tego, żebym jak najdłużej była zdrowa i jakby tak sprawna też fizycznie, bo nie ukrywam, że czasami mi się tam gdzieś tam przewijają myśli takie, że no przyjdzie czas na to, żeby no przejść na emeryturę, odpocząć, zająć się sobą i żebym w tym momencie była zdrowa i mogła z tej wolności i przywilejów emeryta czerpać całymi garściami.
Chcesz poznać historię gdańskich społeczników? Wejdź na stronę ludziezmisją.pl.